Mój drogi synu, teraz, gdy ostatnie chwile życia zatruwa mi zbliżająca się nieuchronnie hańba, mogę ci o wszystkim szczerze i uczciwie napisać. Wierz mi, to nie strach przed prawem, ani obawa przed utratą pozycji w hrabstwie, czy też przed poniżeniem w oczach tych wszystkich, co mnie znali. Najwięcej rani mi serce. Dla mnie najgorsze jest to, iż ty będziesz musiał się wstydzić za swego ojca. Ty, który mnie kochasz. Właśnie ty powinieneś mieć dla mnie szacunek, ale jeśli wciąż zagrażające mi niebezpieczeństwo spadnie na mnie, pragnę, abyś przeczytał ten list. Chcę ci samo powiedzieć o mojej winie i o jej rozmiarach. Gdyby jednak wszystko ułożyło się pomyślnie, co może sprawić wszechmoc Boża, a dokument ten nie uległ zniszczeniu, lecz trafił w twoje ręce, to zaklinam cię na wszystkie świętości, na pamięć twojej ukochanej matki i na naszą miłość, spal go i nigdy nawet myślami doń nie wracaj. Jeśli kiedyś będziesz czytał te słowa, ja będę już zdemaskowany i usunięty ze swego domu. Biorąc jednak pod uwagę zły stan mego serca, raczej będę już w grobie. Nie sposób dłużej milczeć. Przysięgam ci, każde słowo tego listu to szczera prawda. Mimo wszystko jednak wierzę w miłosierdzie. Kochany chłopcze, Trevor to wcale nie moje nazwisko. Niegdyś w młodości nazywałem się James Armitage. Teraz dopiero możesz pojąć, dlaczego byłem tak zaskoczony, gdy kilka tygodni temu w rozmowie z twoim przyjacielem sądziłem, iż odkrył on tę tajemnicę. Jako Armitage pracowałem w londyńskim domu bankowym. Popełniłem tam przestępstwo i pod tym nazwiskiem zostałem skazany na zesłanie. Ale nie sądź mnie, mój chłopcze, zbyt surowo. Po prostu miałem dług honorowy. Uregulowałem go pieniędzmi, które nie należały do mnie. Myślałem, że zanim się to wykryje, będę mógł zwrócić samodzielnie pożyczoną kwotę. Prześladował mnie jednak jakiś fatalny pech. Nigdy w rezultacie nie otrzymałem pieniędzy, na które liczyłem, a wcześniejsza niż zazwyczaj kontrola ksiąg wykryła moje nadużycie. Była to właściwie dosyć błaha sprawa, jednak przepisy prawne sprzed 30 lat były znacznie surowsze niż obecnie. W ten sposób, mając 23 lata, stałem się przestępcą. Zakuto mnie w kajdany i wraz z 37 innymi więźniami popłynąłem do Australii pod pokładem statku Gloria Scott. Był to rok 1855. Wojna krymska trwała w całej pełni. Statki do przewozu więźniów zamieniono wtedy na transportowce kursujące na Morzu Czarnym. Zmuszało to rząd do wysyłki więźniów na mniejszych i mniej odpowiednich do tego celu statkach. Takim właśnie była Gloria Scott, która poprzednio pływała z ładunkiem chińskiej herbaty. Te kategorie statków zastąpiły później klipery. Gloria to statek starego typu, o wyporności 500 ton, bardzo szeroki, niestateczny. Załogę jego stanowili kapitan, kapelan, trzech oficerów, 26 marynarzy, 18 żołnierzy i 4 dozorców. Oprócz nich statek wiózł 38 więźniów, tak więc cała załoga, gdy opuszczaliśmy Plymouth, wynosiła blisko 100 ludzi. Na normalnych statkach więziennych ściany między celami budowano z grubych bali dębowych. U nas natomiast były bardzo cienkie i słabe. Obok mnie, w celi położonej bliżej rufy, umieszczono więźnia, na którego zwróciłem specjalną uwagę już przed załadowaniem nas na statek podczas przeprowadzania na molo. Był to młodzieniec o bladej, pozbawionej zarostu twarzy, cienkim, długim nosie i mocno zarysowanych szczękach. Szedł wyprostowany, energicznym krokiem z wysoko podniesioną głową. Całe jego zachowanie cechowała swoboda i beztroska. Zwracał na siebie powszechną uwagę swym nieprzeciętnym wzrostem. Wątpię, czy kto z nas sięgał mu wyżej niż do ramienia. Musiał mieć co najmniej 6,5 stopy wzrostu. Jego pełne energii i stanowczości oblicze stanowiło naprawdę dziwne zjawisko wśród tłumu zgnębionych i zmęczonych twarzy. Ucieszyłem się więc, iż on właśnie jest moim sąsiadem. Jeszcze większa jednak ogarnęła mnie radość, gdy w nocnej ciszy usłyszałem jakiś szept, a idąc za głosem zauważyłem otwór, który on wywiercił w desce dzielącej nasze cele. — Halo, kolego — mówił ściszonym głosem — jak się nazywasz i za co tu siedzisz? Opowiedziałem mu swoją historię i zapytałem, kim jest. — Jestem Jack Prendergast — powiedział — i mogę się założyć, żeś słyszał już o mnie, nim się spotkaliśmy.